Herrn s vami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swoje lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych, użyczcie nam swoje oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne, mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny prosząc, Panie, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie.
Godny Ojcze Proboszczu, drodzy księża, szanowni goście, wymienieni i przywitani tutaj na początku, kochani rodacy, siostry i bracia. Słyszeliśmy przed chwilą pochwałę mądrości. Pochodzi ona od Boga, jest ona obecna od początku w historii świata, w Słowie Bożym, w historii zbawienia, w historii ludzkości. Znajdują ją ci, którzy jej szukają, gdyż ona wszystko uprzedza. Mądrość jest ona wspaniała i nigdy nie więdnie. Ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują i jej pragną. Ją pielęgnować i o niej rozmyślać, to szczyt roztropności, mówi autor Księgi Mądrości. Można powiedzieć, że ta mądrość, która jest od początku, jest taką oliwą, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, którą roztropne panny zabrały, idąc by oczekiwać oblubieńca, kiedy nadejdzie. Wypełniły one lampy swoje tą oliwą, swoje umysły i serca tą mądrością i żyją, czerpiąc z niej światło i oczekując, aż Pan nadejdzie. Drodzy siostry i bracia, dziś piękny dzień dla naszej Ojczyzny. Święto Niepodległości. 11 listopada 2023 roku. Znowu, jak przed 105 laty, nasze myśli biegną ku Ojczyźnie i jej chrześcijańskim dziejom, jej chrześcijańskim korzeniom. My jako Polacy Oprócz tego, że czytamy Pismo Święte i znamy prawdy wiary, to właśnie także tam powinniśmy szukać mądrości. Ona nas bowiem uprzedza w naszej historii. Ona nas wiele jest w stanie nauczyć. Ona ukryła się w dziejach i w ludziach, którzy ją tworzyli i tworzą. Ojczyzna bowiem to jest coś więcej niż miejsce urodzenia tylko, niż kraj, który jest raczej miejscem zamieszkania, czy naród, którym są ludzie tworzący dane państwo. Ojczyzna to dom naszych ojców, to dobro duchowe złożone z języka, kultury, historii i tradycji. To pamięć o naszych zwycięstwach i klęskach. To nasi bohaterowie, przywódcy, święci. To całe rzesze bezimiennych ludzi, którzy swoją pracą i swoją walką jej służyli i jej służą. Nie można z tego szeregu wartości pominąć przede wszystkim tego, co duszę przyodziewa, wiary, religii, kościoła, wartości, które nas ukształtowały, mądrości, którymi od chwili Chrztu Świętego karmiła się nasza ojczyzna. Ojczyzna to cząstka nas samych. To coś, co w sobie nosimy. Można powiedzieć, to nasze geny, z których wyrastamy. To ta mądrość i ta oliwa, którą z sobą zabieramy i powinniśmy zabrać nawet poza dom, na obczyznę. Powinna ona podtrzymywać w nas światło wśród zamętu świata, i pokazywać nam drogę, oświecać nam drogę, byśmy trafili tam, gdzie mamy trafić, gdzie przyjdzie po nas kiedyś nasz oblubieniec. Wyrastamy przecież z chrześcijańskich korzeni. Stawiając zatem znak równości między słowem ojczyzna a słowem niepodległa, chcemy powiedzieć, że te wszystkie wartości, które na ojczyznę się składają i ojczyznę stanowią i które nie więdną, lecz zawsze są świeże i zawsze są aktualne, musimy bronić. Musimy ich strzec, muszą być chronione i szanowane, rozwijane. Muszą mieć prawo głosu. Nie można ojczyzny pomniejszać. Nie można ojczyzny redukować. Nie można ojczyzny zniekształcać albo jej sprzedawać. W tych czasach bardzo niepewnych, i gdy chodzi o sytuację światową, ale także i naszą ojczyźnianą, szczególnie musimy być wyczuleni na jej suwerenność, na jej niepodległość. Nie dać sobie jej odebrać, a wartości, które ją stanowią, zniszczyć. Wiem, że dla wielu z was, szczególnie tych, którzy wiele lat żyją za granicą, to słowo ojczyzna jest bardzo tak drogie, że samo jego brzmienie przejmuje niezwykłymi emocjami i porusza najdelikatniejsze struny serca. Przed laty, jako jeszcze stosunkowo młody ksiądz, otrzymałem stypendium zagraniczne na jednym z niemieckich uniwersytetów. Cieszyłem się bardzo, ale z drugiej strony przeżywałem sobie jakiś niepokój, jakiś smutek, ponieważ uświadomiłem sobie, że pierwszy raz w moim życiu przyjdzie mi spędzać, przeżywać święta Bożego Narodzenia poza ojczyzną, poza domem rodzinnym, bez polskiej Wigilii, bez polskich kolęd, bez polskich tradycji. Ale Pan Bóg jakoś to w sposób szczególny poukładał. Krótko przed Wigilią zadzwonił do mnie ktoś z Polaków tam mieszkających. Mówi, proszę księdza, myśmy się dowiedzieli, że tutaj ksiądz będzie na święta, a może by ksiądz tak odprawił nam pasterkę o północy, bo nas tu jest dosyć sporo, mieszkamy co prawda daleko od siebie, ale my się często spotykamy i tak jak przychodzą święta, to te tkliwe uczucia i te tęsknoty w nas się odzywają. Zadzwoniłem do proboszcza tej miejscowości, oczywiście do parafii niemieckiej, w której ta pasterka miała być. I zapytałem, czy mogę odprawić pasterkę po polsku o 24. Ksiądz się zdziwił, mówi, księże, ksiądz nie jest w Polsce. Kto tu księdzu o 24 do kościoła przyjdzie? Jeszcze w Wigilię, kiedy ludzie ucztują, są może już po tym ucztowaniu zmęczeni, ale niech ksiądz spróbuje. Jak ksiądz chce, to niech ksiądz spróbuje. Pod warunkiem, że o godzinie 22 odprawi ksiądz po niemiecku, bo ja mam 4 kościoły i nie dam rady być wszędzie. Przyjechałem wcześniej, no bo zakładałem, że zapewne będą ludzie do spowiedzi. Kiedy wszedłem do kościoła i zobaczyłem te kolejki stojące przed konfesjonałem, byłem pewny, że do 24 nie zdążę. A oni mówią, proszę księdza, choćbyśmy mieli o 2 zacząć tą pasterkę, niech nas ksiądz wiadały. A potem, kiedy na rozpoczęcie pasterki wszyscy zaśpiewali wśród nocnej ciszy, wielu miało autentyczne łzy w oczach. Potem jeszcze łamaliśmy się opłatkiem, który przywiozłem ze sobą i skończyliśmy nad ranem. Zapytałem starszych ludzi, jak się wam tu powodzi? Proszę księdza, przyjechaliśmy za dziećmi, ale powiemy szczerze, starych drzew się nie przesadza. Ktoś nas jakby odciął od naszych korzeni. I siostry, bracia, powiem wam szczerze, że była to jedna z Wigilii, jedne ze świąt Bożego Narodzenia, które najbardziej przeżyłem i najbardziej zapamiętałem. Opuściłem ojczyznę na święta, a tymczasem Pan Bóg sprawił, że ojczyzna przyszła do mnie. Dzięki Chrystusowi, który się rodził. I tak sobie uświadomiłem, może tam, w tym wielkim mieście Marburgu, ludzie już skończyli ucztować, może nawet nikt nie otworzył drzwi Chrystusowi, a ja tutaj na peryferiach, jak betlejemskiej stalni, otwierałem drzwi serc moich rodaków, by się mógł w nich narodzić Chrystus. Dzisiaj też cieszę się bardzo, że mogę tutaj razem z wami świętować i że mogę wam przekazać pozdrowienia z ojczyzny, skądkolwiek jesteście. U mnie w kościele Co niedzielę w czasie sumy parafialnej modlimy się za tych, co wyjechali za granicę, bośmy im tę modlitwę obiecali. Z mojej parafii wielu wyjechało i do Niemiec, i do Austrii, i do Holandii, i do Kanady. Pozdrawiam was zatem serdecznie od nich wszystkich. A w to dzisiejsze święto jeszcze raz chcemy wzbudzić sobie to pragnienie, by właśnie tych naszych wartości ojczyznianych strzec, by nie dać ich sobie odebrać. Kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II w roku 1979 wyjeżdżał z naszej ojczyzny po pielgrzymce, powiedział takie słowa: zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej słabości i abyście zawsze szukali duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń naszych ojców i naszych matek ją znajdowało. Abyście od niego nigdy nie odstąpili. Abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której on wyzwala człowieka. Jak to czynić w dzisiejszych czasach? Są takie trzy przestrzenie, w których tą miłość do ojczyzny powinniśmy szczególnie budować i o nią się starać. To jest rodzina, Kościół i szkoła. Najważniejsza jest rodzina. Przypomnę wam pewną scenę ze Starego Testamentu. Nie wiem, czy wiecie, ale gdy Izraelitom zniszczono świątynię, gdy Izraelici zostali wzięci do niewoli babilońskiej, wielu pobożnych Żydów starało się wynieść z tej burzonej świątyni miejscu na najświętszym w świątyni. Zabrali ten ogień do swoich domostw. Tam go podtrzymywali, żeby nie zgasł. Tam wokół tego ognia się gromadzili, tam się modlili i tam przekazywali kolejnym pokoleniom, dzieciom, wnukom to wszystko, co jest mądrością narodu wybranego. To wszystko, co ich ukształtowało. To wszystko, co Pan Bóg im zostawił i nakazał. Kiedy skończyła się niewola, przynieśli z powrotem ten ogień do odbudowanej świątyni. Ale oczywiście w trakcie tej niewoli, kiedy nie mieli swojej ziemi, byli w niewoli. Wielu ludzi zwątpiło, byli takimi, można powiedzieć, z nazwy troszkę Izraelitami, ale przejęło te babilońskie zwyczaje. Zapomniało o prawie Bożym. Możemy przeczytać w księdze między innymi powtórzonego prawa, że wielu nie przestrzegało świętowania Dnia Pańskiego. Kryzys przeżywały rodziny. Niektórzy kłaniali się bożkom pogańskim. I dlatego właśnie kapłan i sędzia, zarazem Ezdrasz, zebrał wszystkich, ażeby im przypomnieć to dawne prawo, tą mądrość, z której wyrośli, Jak czytamy te słowa, to tam jest napisane, że kiedy im to czytał, to wszyscy płakali. A czemu płakali? Bo się w nich obudziły sentymenty. Przypomnieli sobie, jak im to było dobrze, kiedy właśnie według tego wszystkiego żyli i to wszystko podtrzymywali. Ale nie musimy sięgać aż do Izraela. Moi drodzy, kiedy w 1918 roku zerwali się nasi przodkowie, aby w wojennej zawierusze uwolnić ojczyznę z okowów niewoli, to może nas troszkę dziwić, że oni jeszcze byli na tyle zdeterminowani, ażeby o tą wolność Polski zawalczyć. Przecież przez te 123 lata okupanci położyli właściwie łapy na wszystkim. Zaczęli wprowadzać swoją kulturę, swoje zwyczaje. Można było powiedzieć, przecież można się było dostosować, przeczekać. Może sprawy same jakoś by się rozwiązały. A tymczasem przodkowie myśleli inaczej. Ale właśnie ci, w których domach płonął ten święty ogień, gdzie w rodzinach podtrzymywano tą miłość do ojczyzny, dzisiaj niestety króluje nieraz w naszych rodzinach właśnie moda na te nowoczesne media. Dawniej pielęgnowano rodzinne czytanie książek czy opowieści starszych członków rodziny, także związanych z historią. Wówczas z głosem ojca czy matki, dziadka czy babci, dzieci chłonęły historię, która bardziej przemawiała z ust świadków niż z chłodnych kart podręcznika. I właśnie te opowieści, te przypominanie wydarzeń różnych z naszej historii, to budziło miłość u młodych, ale to także było dla nich jakimś wskazaniem, jakimś drogowskazem. A potem z rodziny trzeba by to przenieść na nasze społeczności, w kościele, w szkole, jakiekolwiek. W rodzinie najbardziej zawiązują się więzi. Ale ludzie szukają także więzi, zrzeszając się w koła, organizacje, związki, różnego rodzaju stowarzyszenia, wspólnoty, grupy przyparafialne. Tam szukają więzi, ale także wartości, tych wartości, które wspólnie wyznają. Dzisiaj człowiek musi mieć jakieś zaplecze, jakąś grupę ludzi, z którymi się identyfikuje, bo sam się pogubi. I właśnie te nasze wspólnoty, różne ich grupy, one są tym miejscem, gdzie te więzi powinny powstawać. I ta miłość, i ta mądrość ojczyzniana mogła być podtrzymywana, być